Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W studiu w Warszawie Marek Teichman i jego gość.
Witamy panów i słuchamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wszyscy się cieszymy z tego, że zrobiliśmy wielki krok milowy w kierunku KPO. Czekamy na to, aż te pieniądze do nas trafią. Kiedy będą pierwsze pieniądze?
No z pewnością temat związany z wielkim sukcesem naszego rządu jest tematem numer jeden od dwóch dni. Z pewnością również mogę powiedzieć, że środki finansowe do nas wpłyną. Natomiast żeby tak się stało, musimy jeszcze umówić się co do dwóch rzeczy. Pierwsza to, że Parlament Europejski musi przegłosować przyjęcie naszego planu odbudowy. A drugi temat związany z technikaliami, to znaczy musimy postawić bezpośrednio rzeczy związane z tym, który obszar i które ministerstwo będzie nadzorowało dany kamień milowy.
Powiedział pan z wielkim sukcesem naszego rządu. No dobrze, to ja się nie mogę oprzeć, żeby nie powiedzieć takiej drobnej złośliwości, chociaż może to jest komplement. Jesteście najbardziej euroentuzjastycznym rządem od lat, można powiedzieć, bo nikt tak jak rząd PiS-u i rząd Mateusza Morawieckiego nie wzmocnił pozycji politycznej Komisji Europejskiej, bo weszliście w długotrwały spór z Unią Europejską, który pozwolił Unii Europejskiej zbudować sobie narzędzie nacisku na rząd. Trzeba było ustąpić w sprawie reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości, zmian w wymiarze sprawiedliwości, bo trudno to nazwać reformami. No i dodatkowo to Komisja Europejska będzie rozliczała Polskę z tego, czy realizuje kamienie milowe, czyli nadal będzie miała takie narzędzie nacisku, bez możliwości odwołania się, bo do TSUE chyba nie pójdziecie.
Mechanizm rozliczania postanowień kamieni milowych oczywiście jest taki sam we wszystkich krajach, w związku z tym to prawda, co pan redaktor mówił, ale już nieprawdą jest to, co pan mówi, że poddaliśmy się, próbuje pan coś takiego sugerować. Ja bym tutaj raczej widział bardzo zdolną, jak gdyby naszą opozycję w roli tego, kto blokował przez długi czas
te środki. Poszliście na daleko posunięty kompromis.
No, życie składa się z wielu kompromisów. Nie mówimy, że kompromis jest zawsze taki, który satysfakcjonuje dwie strony. Czasem trzeba postępować tak, aby można było dojść do jakiegoś porozumienia. A myślę, że wszyscy Polacy oczekiwali środków z Unii Europejskiej, które będą...
Będzie pan płakał za Izbą Dyscyplinarną?
Ja nie będę płakał za żadnym z obszarów, które został wynegocjowany, ponieważ to są po prostu negocjacje. Będę z pewnością robił wszystko, żeby kamienie milowe, jakie stoją przed nami, były zrealizowane jak najszybciej.
No, wracam do tego pytania o to, kiedy będą pieniądze do nas trafiały. Ja rozumiem, że mechanizm relacji naszych z Komisją teraz jest taki, że my robimy, a Komisja ocenia.
Oczywiście.
To a tak możemy samo się do kogoś odwołać?
To tak samo, panie redaktorze. To jest mniej więcej tak samo jak zarzut, który wczoraj usłyszałem, że przecież ta umowa jest bardzo szeroka i to jest ponad 200 stron. No to prawda wszystko, ale jak pan redaktor i wielu naszych radiosłuchaczy budowało na przykład dom z kredytem hipotecznym, to również trzeba spełniać pewne poszczególne etapy, żeby można było uzyskać kolejne środki finansowe. Ja bym tak porównywał. Można było skorzystać z kolejnych transz w kredycie hipotecznym, musi pan budować fundament czy ściany, a tu musimy zrealizować postanowienia kamieni milowych, czyli takich umów, powiedzmy porównując to, aby można było sięgnąć po kolejne transze.
No, mi tylko chodzi o ten mechanizm, w którym to, czy te kamienie zostały zrealizowane, oceniane będzie przez Komisję Europejską.
No oczywiście będzie oceniane przez Komisję Europejską, tak jak we wszystkich innych przypadkach.
To jest polityczne narzędzie.
To może być polityczne narzędzie, ale nie spodziewam się...
To będzie polityczne narzędzie,
ale nie spodziewam się, panie redaktorze, tutaj wielkich problemów, chociażby dlatego, że są szczegółowe zapisy do tego, co musimy zrobić i w jaki sposób zrealizować te postulaty, o których mówimy.
Myśli pan, że komisarz Timmermans i komisarz Jourová i komisarz Vestager nie będą bardzo uważnie patrzyli na to, czy kamienie milowe są zrealizowane, bo oni wszyscy byli przeciwko porozumieniu z Polską.
No tak, panie redaktorze, ale oni też wielokrotnie mówili o nieprawo rządności, o tym, że budżet w Polsce jest naruszany, a okazuje się, że wszystkie kontrole, jakie mieliśmy łącznie z Olafem, pokazują, że jednak budżet europejski wykonywany przez Polskę w Unii Europejskiej, wykorzystywany na inwestycje, jest robiony w sposób lepszy niż średnia europejska.
Wyjaśnijmy, że Olaf to nie jest hrabia Olaf z tego serialu, tylko to jest taka specjalna unijna instytucja, która bada...
Przepraszam, miałem mówić jasno, tak. To jest taki odpowiednik instytucji kontrolującej, która sprawdza, czy środki, które są wykorzystywane przez nasz resort, ale również przez inne resorty, w końcu trafiają do Polaków, są wykorzystywane zgodnie z prawem.
I to jest absolutnie prawda. Polska wyjątkowo dobrze z funduszy unijnych korzystała i korzysta nadal. Nie marnujemy tych pieniędzy. Zarzuty, które były wobec Polski, dotyczyły praworządności, ale my, dziennikarze, słyszymy z otoczenia Słyszymy z Brukseli, tak to ujmijmy, że czas na wiarę w to, że Polska coś zrobi na pewno już minął. Teraz Polska będzie musiała robić różne rzeczy, więc jest pytanie, jak bardzo będziemy dociskani w przypadku tych kamieni milowych. Nad tym się zastanawiam. Znaczy, czy my nie będziemy mieli co parę miesięcy kolejnego dramatu, że ach, nie uchwalili tego, ach, tutaj to nie zostało klepnięte.
Panie redaktorze, to nie jest raczej kwestia wiary, a po prostu poszczególnych realizacji, poszczególnych zapisów w naszych umowach. Myślę, że wiara do tego nic nie ma. Po prostu musimy zrealizować to, na co się umówiliśmy. Tak samo jak w przypadku innych umów.
Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Najważniejsza sprawa to jest ta sprawa dotycząca wymiaru sprawiedliwości. Te przepisy są w Senacie, będą zmienione przez Senat, później będą odkręcane znowu przez Sejm. I to jest w zasadzie polityczne porozumienie, które można powiedzieć, że zostało zaakceptowane i ta sprawa w jakimś sensie politycznie jest za nami. Przed nami jest dużo innych ciekawych rzeczy technicznych. Najważniejszym elementem KPO są pieniądze na transformację energetyczną de facto. Czy możliwa jest transformacja energetyczna bez energetyki lądowej, wiatrowej?
Proszę pamiętać o tym, że wczorajsza akceptacja przez panią przewodniczącą Komisji Europejskiej jak gdyby spowodowała, że jeszcze musimy zaakceptować w Parlamencie Europejskim, a to liczymy, że będzie koło 17 czerwca. A jeżeli chodzi o tą energetykę wiatrową, to z pewnością jest to jeden z obszarów, który będziemy w Krajowym Planie Odbudowy wspierać.
Wie pan, do czego zmierzam pewnie? Chciałem się spytać, kiedy zostanie zniesiona zasada 10H, czyli ta zasada odległościowa, która wyłączyła w zasadzie większość obszaru Polski z możliwości stawiania wiatraków i zatrzymała rozwój lądowej energetyki wiatrowej.
W tym momencie powinienem powiedzieć, żeby pan redaktor zwrócił się z tym pytaniem do ministra klimatu.
Zyski, ale, wiceministra klimatu.
Ale przepraszam bardzo, ale z informacji, które posiadam, projekt rozwiązań, które będą miały za zadanie ułatwić korzystanie z tego typu energii, wpłynął właśnie na posiedzenie całego Komitetu Rady Ministrów. Myślę, że niedługo będziemy na tym debatować.
Do końca czerwca może zostać przyjęty przez Sejm?
Mam nadzieję, że będzie rozpatrzony przez Radę Ministrów jeszcze w tym miesiącu. No i będziemy starać się jak najszybciej wprowadzić go w życie.
Czy to będzie pełna likwidacja zasady 10H? Rozumiem, że to odeśle mnie pan teraz do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale zastanawiam się, jak bardzo komisja będzie przywiązana do tego, żeby pieniądze, które mają iść na energetykę odnawialną i na energię odnawialną i transformację zieloną, będą uzależnione właśnie od realizacji tych celów związanych z lądową energetyką wiatrową, a na ile od innych elementów.
Ale proszę pamiętać o tym, że również w naszym interesie, a tym bardziej po agresji Rosji na Ukrainę, jest dywersyfikacja źródeł energii. Jednym z obszarów, który chcemy rozwijać, jest właśnie obszar związany z pozyskiwaniem od nowych odnawialnych źródeł energii, między innymi przez elektrownie wiatrowe i wprowadzenia tej energii do miksu energetycznego.
Kusi mnie pan, panie ministrze, żebym złośliwy się spytał, to po co w ogóle było to uchwalać? Po co było tą Ostrołękę budować? I po co było te paliwa kopalne przez tyle lat utrzymywać?
Panie rektorze, to też mogę być złośliwy i złośliwie odpowiadać, ale chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby te środki jednak były wykorzystane. A ja, jako minister funduszy i polityki regionalnej, muszę prowadzić nadzór nad poszczególnymi resortami, żeby w ramach tego, na co umówiliśmy, przeprowadzały kolejne kamienie milowe.
Cieszcie się, drodzy słuchacze, samochodami, w których teraz siedzicie, bo pewnie kolejne będą zdecydowanie droższe. Specjalny podatek od aut spalinowych. Jednym z elementów tego porozumienia może być zestaw przepisów, które mają zachęcić Polaków do tego, żeby kupowali auta elektryczne. Mhm. Auta spalinowe będą o wiele droższe?
A dlaczego takie stwierdzenie?
No, z powodu potencjalnego podatku od samochodów spalinowych, czyli napędzanych benzyną lub dieslem. To ma być jeden z kamieni milowych, który się znajduje.
A może po prostu trzeba pomyśleć w drugą stronę, poszerzyć trochę horyzonty, panie rektorze. Otóż
to znaczy?
Być może trzeba wprowadzić takie uwarunkowania, w których będziemy jeszcze bardziej promować te samochody, które nie emitują.
A, czyli nie będzie podatku od aut spalinowych, tylko będzie kolejny dodatek dla aut elektrycznych. Rozwiniemy tą myśl, proszę państwa, już za chwilę. Dziękujemy słuchaczom RMF, a zostajemy w radiu internetowym RMF24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Dobrze, to teraz właśnie rozwijamy i poszerzamy. Czyli nie będzie podatku od aut spalinowych?
W tych zapisach, o których pan mówi, są dwa różne stwierdzenia. Po pierwsze, jeden to jest to, o czym pan mówi, czyli różnicowanie opłat niekoniecznie podatków, tak? W zależności od tego, w jakim kto paliwem swój samochód napędza i z pewnością, tak jak jest w tej chwili inna akcyza na samochody związane z napędem elektrycznym, a inne z tymi naszymi tradycyjnymi silnikami spalinowymi, tak być może ten zapis po prostu będzie takim zapisem, który będzie dalej kontynuowany. I drugi, o którym mało kto mówi, ale również wprowadzenie opłat, i tu mówimy tylko i wyłącznie o ciężarówkach na autostradach. Przecież my z polityki spójności, czyli z tych środków finansowych, których ja zarządzam, cały czas poprzez Ministerstwo Głównie Infrastruktury, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, budujemy nowe drogi. I te nowe drogi bardzo często nie są objęte systemem opłat dla samochodów ciężarowych. I to też wpisuje się jak gdyby w te zapisy.
Czyli dodatkowe opłaty dla spalinowych samochodów ciężarowych?
Nie, to są te same opłaty, ale dodatkowe obszary, w których wprowadzimy, czyli te drogi, które wybudowaliśmy i które nie są objęte tymi systemami.
Zostaną objęte w tym momencie płatnością dla ciężarowych samochodów spalinowych?
Na przykład jest to jeden z obszarów, o których mówimy.
Ale to by oznaczało, że nie byłoby dodatkowego podatku od osobowych samochodów z silnikami spalinowymi?
Z pewnością na dzisiaj nie ma mowy o żadnym nowym podatku.
A będzie dodatek dla tych, którzy kupują auta hybrydowe elektryczne?
Będzie. Są różne możliwości wspierania użytkowników tych samochodów z napędem bardziej prośrodowiskowym, poklimatycznym. W tej chwili prowadzimy z Ministerstwem Klimatu również rozmowy na ten temat.
Czy będą umowy cywilnoprawne objęte wszelkimi składkami, w tym składką zdrowotną? Wyjaśniał to dzisiaj pan minister Miller, bo wszyscy rzucili się tak naprawdę na te przepisy, doczytując w nich informacje o tym, że chodzi o załatanie różnic na polskim rynku pracy. W którą stronę my tak naprawdę idziemy, jeżeli chodzi o konstrukcję umów cywilnoprawnych i o składkowienie, i z czego komisja może być zadowolona, co będzie wystarczającym ruchem, żeby zaakceptowała ten kamień milowy dotyczący umów cywilnoprawnych?
A tu z pewnością mamy, jak gdyby, prowadzimy rozmowy z DJ Employment, to znaczy z komisją, która robi wszystko, aby wprowadzić bardziej, jeszcze większe uspołecznienie rozwiązań, które są w Polsce prowadzone, a nie tylko w Polsce, w całej Europie. Podczas rozmów z komisarzem Schmidtem niejednokrotnie poruszaliśmy tematy związane z dodatkowymi opłatami, z dodatkowymi składkami. Natomiast proszę pamiętać o tym, że w Polsce to prawo już funkcjonuje. Myślę, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pewnością również w tym obszarze będzie miało duże wyzwanie, aby dostosować jak gdyby obowiązujące przepisy lub te, które chce wprowadzić, do tego, co będzie. Natomiast tu akurat z pewnością jako minister funduszy, który nadzoruje same resorty i to prowadzenie prac, ciężko by mi było odpowiedzieć, w jakim kierunku ta praca będzie.
No, ale to będzie pana praca, bo pan będzie musiał chodzić i poganiać w jakimś sensie poszczególnych ministrów do tego, żeby robili
akurat,
swoje,
to akurat,
prawda?
Panie redaktorze, prawda? No, nie wyobrażam sobie, że będę z jakimś
pan jak chodzi na posiedzenie rządu, to oni się, jak rozumiem, stresują, bo pan mi przypomina, że trzeba kamień milowy spełnić.
Nie, myślę, że nie stresuje. Mam nadzieję, że nie stresuje. Myślę, że nie stresuje. Natomiast no, każdy wie, że jak wchodzi na posiedzenie minister Puda, to przypomina sobie, że jeszcze przed nim wyzwanie w postaci kolejnych zapisów i kamieni milowych.
To ja teraz będę cytował, panie ministrze. Odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność. To są te obszary, na które przede wszystkim trafią środki z Krajowego Planu Odbudowy. Tak. To wszystko pięknie brzmi, to są takie bardzo ładne, okrągłe zdania, ale co to w zasadzie znaczy? Zacznijmy od tego, co chyba jest najistotniejsze, czyli zielona energia i zmniejszenie energochłonności. Co to znaczy dla naszych słuchaczy?
Dla naszych słuchaczy, takiego Kowalskiego, kierowcy, który w tej chwili prowadzi, znaczy, że przygotowujemy projekty, które będą miały z jednej strony oczywiście to wprowadzenie tych zmian, o których mówiliśmy w pierwszej części naszego dzisiejszego wywiadu, czyli ograniczenie emisji, wprowadzenie dodatkowych możliwych środków na rynek związanych z tymi źródłami energii, również z ograniczeniem na przykład kopciuchów na piece bardziej ekonomiczne, bardziej ekologiczne, a z drugiej strony, aby wprowadzić źródła, które są po prostu bardziej przyjazne środowisku, bardziej przyjazne klimatowi. I w tej chwili jest to również kierunek, który jest zgodny z tym wszystkim, co w całej chwili w całej Europie jest prowadzone, czyli dywersyfikacja, odcinanie się od źródeł pochodzących z Rosji, od źródeł energii
związanych. Ja przyznam, że ja nie do końca zrozumiałem. Znaczy, będzie dofinansowanie na fotowoltaikę, czy będzie dofinansowanie na jakieś inne rodzaje pieców?
Może być dofinansowanie na przykład na zmianę rodzajów pieców, czyli tych kopciuchów, wybuchów, o którym mówiłem. Może być dofinansowanie na fotowoltaikę.
Ale już nie na gazowe chyba, tak? No bo gaz nie jest.
Może być dofinansowanie na gazowe, no jeżeli minister klimatu uda mu się przekonać komisję, to czemu nie? Natomiast w tej chwili sytuacja jest zupełnie inna niż była w momencie, kiedy tworzyliśmy Krajowy Plan Odbudowy. Też proszę pamiętać, że zapisy, które zostały przyjęte, to zapisy, które były tworzone przez okres, no jeszcze z czasów, kiedy byłem wiceministrem w tym resorcie, czyli ponad półtora rocznym, i wtedy sytuacja gospodarcza była zupełnie inna. Ta dynamika, która została wprowadzona najpierw przez sytuację z COVID-em, potem na granicy białoruskiej, a ostatnio przez wojnę, spowodowała, że wiele zapisów, o których mówimy, wiele z kamieni milowych, o których mówimy, ale również wiele reform, o których mówimy, będziemy musieli z pewnością jeszcze raz przeglądnąć.
A które przede wszystkim?
Przede wszystkim te związane z energetyką. Myślę, że nie jest to żadnym jak gdyby odkryciem, jeżeli powiem, że no z pewnością również stosunek Komisji Europejskiej, ale i wszystkich krajów członkowskich zmienił się w momencie, kiedy okazało się, że wiele krajów Unii Europejskiej jest związane umowami z Rosją i nie są w stanie się tych umów wyzbyć. Nawet wprowadzenie sankcji spowodowało, że przecież głosy były różne. Na szczęście
udało się. Że będzie poszukiwać teraz alternatywnego do gazu paliwa, które miałoby być alternatywnym paliwem, tak?
To tak, a też szukanie, jakby moim zdaniem, będzie poszukiwanie rozwiązań finansowych, które pozwoli na płynne przejście na te bardziej proekologiczne i zdywersyfikujące to ryzyko źródła energii.
Co to dla naszych słuchaczy znaczy, że będą środki na transformację cyfrową?
O, to jest dobre pytanie, panie redaktorze. To akurat są środki, które będą przeznaczone na dostarczenie, w głównej mierze, mówiąc tak bardzo prosto, dostarczenie internetu o dużej przepustowości w takie tereny, w których tego internetu jeszcze nie ma. To mogę powiedzieć, że jako minister rolnictwa jeszcze wówczas walczyłem o to, żeby taki zapis był w Krajowym Planie Odbudowy, dlatego że bardzo wiele miejscowości, które są położone trochę dalej, nieznacznie dalej od dużych aglomeracji, jeszcze nie mają dostępu do...
A kto to będzie dostarczał? To znaczy będzie budowa infrastruktury?
Tak, no przede wszystkim problem pojawił się w momencie, kiedy okazało się, że taniej buduje się dostęp do internetu w aglomeracjach, gdzie jest dużo ludzi na małej powierzchni, a dużo drożej buduje się dostęp do internetu. Tak samo jest z wodociągami, z kanalizacją.
A to operatorzy dostaną dofinansowanie za to, żeby postawić więcej masztów?
Nie, tu nie chodzi o maszty, tu chodzi o sieć szerokopasmową, najczęściej, która jest dostarczana jednak kablem, bo to są światłowody. Chodzi o to, aby gminy i ci, którzy korzystają, czyli podmioty bezpośrednie, którym ten internet jest potrzebny, szkoły, przedszkola, mogły korzystać jak gdyby z tego, co wynegocjowaliśmy.
Odporność i konkurencyjność gospodarki.
Tu chodzi o prawdopodobnie, panie rektorze, o ustawę. Ta ustawa, jak niedawno było zapowiadane, trwało to bardzo długo, ale przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, ma ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w Polsce i również ta ustawa trafiła na stały Komitet Rady Ministrów.
Ułatwić funkcjonowanie w Polsce.
No, przecież panie redaktorze, każdy przedsiębiorca, ja też byłem przedsiębiorcą, prowadziłem działalność gospodarczą, zdaję sobie sprawę z tego, że są obszary, które można w Polsce ułatwić, którym można przedsiębiorcom jeszcze trochę przychylić tego nieba, a w tej sytuacji, w której jesteśmy, kiedy jest wiele problemów w Polsce, z pewnością te rozwiązania legislacyjne wywołają jak gdyby u wielu przedsiębiorców ulgę.
Ale wie pan, że ludzi teraz, przedsiębiorców, to tak naprawdę denerwuje inflacja, denerwuje w związku z tym spirala cenowo-płacowa, która ewidentnie funkcjonuje i niepewność dotycząca tego, jakie podejmować decyzje biznesowe, jeżeli jest taka spirala.
To wśród dobrych informacji dotyczących akurat tematu Krajowego Planu Odbudowy jest również to, że według informacji Ministerstwa Finansów, one jeszcze chyba oficjalnie się nigdzie nie przebiły, a są to informacje oficjalne. W tym roku po uruchomieniu środków Krajowego Planu Odbudowy PKB może wzrosnąć o 0,1 punktu procentowego, a proszę pamiętać, że te środki, tak jak powiedziałem, będą wpływać w trzecim kwartale. Natomiast w 2024 i 2025 mogą spowodować wzrost PKB o 1%, czyli bardzo dużo.
Pieniądze, które trafiają na inwestycje, mówił pan o gminach, to będą pieniądze, przy których bardzo często współinwestorem są samorządy. My z samorządami sporo rozmawiamy i no, jakby to delikatnie ująć się pod względem regulacyjnym, jeżeli chodzi o kwestie podatków, to nie był najbardziej stabilny rok. Tak po prostu, tak? No bo był Polski Ład, później go nie było. To wszystko oczywiście wywołało sporo zamieszania w kieszeniach zwykłych ludzi, ale w przypadku samorządów, które żyją z udziału w PIT-cie, między innymi, wywołało problem nie tylko polegający na tym, że pieniędzy część z tych samorządów miała mniej. Przede wszystkim one nie były pewne, jak dużo tych pieniędzy będą miały na kolejne lata, a żeby zrobić inwestycję, która trwa wiele lat, trzeba mieć też świadomość tego, jak wygląda długoterminowe finansowanie. Nie wszystkie samorządy stać też na finansowanie się na rynku na przykład. I teraz pytanie, czy biorąc pod uwagę też to, jak szybko rosną koszty dla przedsiębiorców, jak często przedsiębiorcy chcą zmieniać w związku z tym umowy z samorządami, czy tu nie będzie największego zagrożenia? Bo samorządy sygnalizują wyraźnie, że okej, my chcemy się wycofać na przykład z umowy z jakimś przedsiębiorcą, który prosi o zmianę warunków umowy, a nie możemy się wycofać, bo jeżeli się wycofamy, to stracimy na przykład wsparcie z Funduszu Inwestycji Strategicznych, prawda? Pytanie, czy ta strona samorządowa nie będzie, nie ze swojej winy, najsłabszym elementem korzystania z KPO?
Przecież program inwestycji strategicznych, o który pan redaktor mówi, jest takim programem, który wspiera samorządy. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, byłem też radnym w Bielsku-Białej przez wiele lat i zdaję sobie sprawę z tego, że samorządy, ale to nie tylko w Polsce, ale właściwie w tej chwili w całej Europie są w sytuacji dużo trudniejszej niż były jeszcze parę lat temu. Natomiast programy, trzeba powiedzieć to jasno, programy, które uruchamiamy jako rząd, są programami, które nie są spotykane w ogóle w krajach Unii Europejskiej. Ale mogę powiedzieć też trochę inaczej. Otóż w zeszłym miesiącu, dwa miesiące temu, a nawet dzisiaj rano w Pradze rozmawiałem z osobami, które decydują albo będą decydować, bo myślę, że przewodnictwo Czech też będzie miało wpływ na to, w jaki sposób będziemy finansować, współfinansować inwestycje również samorządów. I z naszej perspektywy, ale również krajów, z którymi rozmawiamy, tutaj mówię właśnie o Czechach, o Słowacji, w pewnym momencie nawet Węgry nas popierały. Chcielibyśmy, aby te inwestycje, o których pan redaktor mówi, finansowane z moich środków, znaczy moich, naszych środków, ale moich ministerialnych polityki spójności, mogły liczyć na mniejszy wkład własny. To bardzo ułatwiłoby funkcjonowanie samorządom. Bo zupełnie inaczej wygląda sytuacja dużych samorządów, takich jak na przykład miasto stołeczne Warszawa, Kraków, Poznań, gdzie jednak radni i prezydenci miast potrafią zmienić budżet tak, aby korzystać z tych środków europejskich.
Samorządy są w stanie się zadłużać, mogą emitować obligacje.
A zupełnie inaczej, dokładnie wygląda to w przypadku tych małych, mniejszych gmin, no tak, często powiatów. Nasz pomysł, znaczy to, z czym wyszliśmy do komisji, to jest, aby zmniejszyć ten wskaźnik związany z wkładem własnym o kilkanaście procent. No i jest to pewną niesprawiedliwością, że mała gmina na południu Polski, powiedzmy.
Ale to będzie zmniejszenie dla wszystkich samorządów, czy tylko dla mniejszych?
Nie, chcielibyśmy, aby to kraj decydował o tym, w jaki sposób można to współfinansować.
A zmniejszycie dla wszystkich samorządów, czy dla mniejszych?
Są różne modele funkcjonowania w różnych krajach, tak? Na przykład Czechy.
Zmniejszycie dla wszystkich samorządów, czy dla...
Znaczy, jeżeli chodzi o ministra funduszy i gdybym mógł o tym decydować, to uważam, że powinniśmy to zrobić w sposób dosyć proporcjonalny. To znaczy mniejszym umożliwić w ogóle korzystanie z środków europejskich. Natomiast nie chciałbym, żeby to było potraktowane w ten sposób, że duże miasta miałyby mieć gorzej. No, w naszym interesie, interesie wszystkich jest również to, aby jak najwięcej euro pozostało w Polsce, abyśmy je mogli wykorzystać. I doprowadzamy do sytuacji, w której komisja w tej chwili nie chce się zgodzić, ale chcemy, cały czas wywieramy wpływ na komisję, aby zgodziła się zmniejszyć wkład własny po stronie samorządów.
Bo problem z programem inwestycji strategicznych, które zwracają uwagę samorządy, jest po prostu taki, że jeżeli samorząd zawarł umowę na realizację inwestycji i przedsiębiorca chce się wycofać z tej, chce renegocjować tę umowę, no to samorząd nie może już zorganizować kolejnego przetargu, jeżeli środki z programu inwestycji strategicznych zostały przekazane właśnie temu jednemu przedsiębiorcy. I to jest pewien problem, dlatego że jeden przetarg i koniec, jesteśmy zafiksowani, trudno się...
Ale teraz też pracujemy nad pewnymi zmianami, które ułatwiłyby samorządom, aby te środki, o których mówi pan redaktor, czyli te środki na przykład z programów krajowych, mogły wspierać jako wkład własny środki europejskie. przed jak gdyby rządem Zjednoczonej Prawicy większość inwestycji, można tak powiedzieć, było realizowanych, tych dużych, było realizowanych środkowoeuropejskich. Zresztą Polacy doskonale sobie z tego zdają sprawę, że jadąc po autostradzie większość tych dużych dróg jest współfinansowanych przez Unię Europejską. Natomiast kiedy przeszliśmy do władzy i rozpoczęliśmy wspieranie poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, tak, również samorządów, ale również i tych urzędów centralnych, okazuje się, że jednak ten wkład
Unii Europejskiej jest nieproporcjonalny. Nie wszystkie samorządy by się podpisały z pod stwierdzeniem, że od momentu, kiedy Zjednoczona Prawica przejęła władzę, zaczęło się wspieranie samorządów.
Dlaczego pan redaktor tak mówi?
Bo uważają, że stopniowo uszczuplacie ich prerogatywy.
No ale przecież ostatnio w ramach rozdania 100% samorządów, które złożyło chociaż jeden, ale taki uczciwie złożony zgodnie z przepisami wniosek dostało, mogło liczyć na to dofinansowanie.
To dyskusja ustrojowa o relacji z samorządami to jest na inny moment. Nam się czas skończy, panie ministrze. Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. To wszystko w popołudniowej rozmowie w RMF. We'll be right back.